rozważajmy dzisiaj wspólnie Ewangelię Łukasza, rozdział 2, wersety od 21 do 38. Staramy się to życie Jezusa Chrystusa rozważać chronologicznie. Może nie zawsze będzie to możliwe, ale wiecie, jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa, jeżeli jesteśmy Jego naśladowcami, jeżeli mówimy, że Go czcimy, jeżeli mówimy, że to jest nasz Pan, to nie może być tak, że nie znamy Jego życia. Prawda? Znamy życiorysy naszych bliskich, znamy swoje własne życiorysy. Czy znamy losy naszego Pana Jezusa Chrystusa? Czym żył? Jak to wszystko wyglądało? I myślę, że to jest bardzo ważne. Główna myśl z tego dzisiejszego fragmentu, a więc Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, wersety od 21 do 38. Rodzice po 8 dniach od urodzin obrzezali małego Jezusa, a po 40 stawili się z Nim w świątyni, aby złożyć ofiarę oczyszczenia. Zobaczmy najpierw pierwszy urywek Słowa Bożego, przeczytajmy go wspólnie, a więc wersety od 21 do 24. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jakie nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. Gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim, każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę syna gorlic albo dwa gołąbki. Wydarzenia poprzedzające narodziny Jezusa, genealogia, ta z Ewangelii Mateusza i ta z Ewangelii Łukasza, pierwsze 40 dni z Jego życia utwierdzają nas co do jednej bardzo ważnej prawdy, którą trzeba przypominać, szczególnie w naszym kraju, że Pan Jezus oraz Jego ziemska rodzina byli rodowitymi Żydami, tak? I wręcz zadziwia czasami, jak w naszym kraju niektórzy na odpowiedź, skąd pochodzi Maria, mówią, że spod Krakowa. I można by się śmiać, gdyby nie to, że to po prostu autentyczna odpowiedź wynikająca z mocnego przekonania niektórych osób, że Maria była Polką, a właśnie nie. I Maria, i Józef, i też Pan Jezus, oni byli rodowitymi Żydami. I widzimy bardzo wyraźnie, że i ziemska rodzina Pana Jezusa, i później Pan Jezus w swoim życiu, oni żyją zgodnie z prawem mojżeszowym. I Pan Jezus jako jedyny człowiek, bez zastrzeżeń, bez żadnych uchybień, to prawo wypełnił. Więc jeżeli chcemy zobaczyć, czym żył Pan Jezus, musimy sięgnąć do pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu i zapoznać się z wszystkimi przykazaniami, które wyznaczały kierunek życiu i Marii, i Józefa, i też naszego Pana Jezusa Chrystusa. Spis ludności dobiegł końca. Ludzie zaczęli opuszczać Betlejem. No i zrobiło się w końcu miejsce i możliwość, aby Józef mógł wynająć dom. Nie sądzę, by go kupił. Wynająć dom w Betlejem. I rodzina mogła się przeprowadzić z tej jaskini, bo trudno to nazwać nawet stajnią, chociaż taką funkcję to miejsce pełniło, do domu. Nie wiemy, czy w ciągu pierwszych 8 dni po narodzinach Jezusa przeprowadzili się już w inne miejsce, czy w ciągu pierwszych 40 dni się to stało, też nie wiemy. Wiemy tylko, że jak już mędrcy przybędą ze wschodu, oni są już w domu. A więc kiedy to się wydarzyło, nie wiemy. Ale wiemy, co zrobili, ale wiemy inne rzeczy, które zrobili w ciągu pierwszych 40 dni życia Pana Jezusa. Po 8 dniach od narodzin tradycyjnie, zgodnie ze zwyczajem żydowskim, obrzezano Pana Jezusa. I na pewno było to wielkie święto. To Józef nadał mu imię Jezus, tak jak tego wymagał, jak zapowiedział anioł. Józef przyjmuje Marię wraz z Marię do swojego domu i nadając Jezusowi takie imię, włącza go do rodowodu króla Dawida. A po 40 dniach udali się razem do świątyni, do Jerozolimy, aby złożyć ofiarę oczyszczenia. I powiedzmy sobie tutaj znowu, to ważne w naszym kraju powiedzieć, ofiarę oczyszczenia za Marię. Maria potrzebowała tej ofiary według zakonu. A ponieważ kobieta po narodzinach syna 40 dni była nieczysta, po czym musiała się stawić w świątyni i złożyć ofiarę oczyszczenia i za grzech, a w przypadku urodzin córki po 80 dniach. I tu pojawiają się w świątyni po dniach 40. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, no skoro rozważamy ten kontekst, to przeczytajmy sobie, gdzie jest mowa na ten temat w Starym Testamencie. Otwórzmy Księgę Kapłańską, a więc trzecią Księgę Mojżeszową, rozdział 12. I czytajmy wspólnie ten fragment złożony z 8 wersetów rozdziału 12. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiesz synom izraelskim tak, jeżeli kobieta zajdzie w ciążę, urodzi chłopca, będzie nieczysta przez 7 dni, tak samo jak w dniach krwawienia miesięcznego będzie nieczysta. 8 dnia obrzezany zostanie jego napletek, a więc chłopca, dziecka, które się urodziło. Potem pozostanie ona w domu przez 33 dni, co daje razem liczbę 40 z powodu krwi oczyszczenia. Nie będzie dotykać żadnej świętej rzeczy, nie będzie wchodzić do świątyni, aż skończą się dni jej oczyszczenia. A jeżeli porodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez 2 tygodnie, jak podczas krwawienia miesięcznego, pozostanie w domu przez 66 dni z powodu krwi oczyszczenia. A gdy się skończą dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna czy córki, przyprowadzi przed wejściem do namiotu zgromadzenia do kapłana roczne jagnię na ofiarę całopalną, młodego gołąbka lub syna gorlicę na ofiarę za grzech. Kapłan ofiaruje to przed Panem, dokona za nią przebłagania i będzie oczyszczona od upływu swojej krwi. Takie jest prawo dotyczące tej, która urodziła chłopca lub dziewczynkę. A jeżeli nie stać jej na jagnię, to weźmie 2 synogarlice lub 2 młode gołąbki, jednego na ofiarę całopalną, drugie na ofiarę za grzech. Kapłan zaś dokona przebłagania za nią i będzie czysta. Więc to prawo mojżeszowe dotyczące kobiety po porodzie. Dlatego Maria pojawia się w Jerozolimie w świątyni po 40 dniach. A co z wykupem pierworodnego? Ponieważ jedna rzecz to jest radość z narodzin syna pierworodnego, a druga rzecz trzeba było zapłacić ofiarę. Wszystko pierworodne należało do Boga w Izraelu. I to ze świata zwierząt, i to ze świata ludzi. I żeby wykupić takiego pierworodnego, trzeba było zapłacić ofiarę 5 cykli srebra. Wcale nie mało. A biorąc pod uwagę, że Maria i Józef są biedni po prostu. Biedni są, tak? Nawet nie używajmy słowa ubodzy, oni są biedni. To ta ofiara była dużym wydatkiem, do którego musieli się przygotować wcześniej. Przeczytajmy ten fragment z Księgi Liczb, a więc 4 Księga Mojżeszowa. Wszystko, co otwiera łono istot obdarzonych ciałem, które oni przynoszą Panu, to jest rozdział 18, tak, werset 15 w dół. Czy to człowiek, czy zwierzę, będzie należeć do ciebie. Ale pierworodnego i ludzi każesz wykupić. Pierworodnego z ludzi każesz wykupić. Także pierworodne ze zwierząt nieczystych każesz wykupić. Okup za nie będzie taki. Za 1-miesięcznego weźmiesz okup 5 cykli w srebrze według cykla świątynnego, który równa się 20 gerom. Z tych 2 fragmentów i w ogóle z tego kontekstu dowiadujemy się, że Józef i Maria byli biedni. Złożyli ofiarę biednych za oczyszczenie, za grzech, tak? Nie było ich stać na typową ofiarę, czyli aby złożyć jagnię, ale musieli zapłacić za syna i to była 20 dni ciężkiej pracy Józefa. Tak trzeba było liczyć, a więc tyle trzeba było zaoszczędzić, aby móc tą ofiarę złożyć. Nie było lekko, a jednak rodzina Pana Jezusa nie miała żadnych ulg i przywilej z tym związanych. Musieli zapłacić. Bez względu na koszty chcieli wypełnić Bożą wolę, moglibyśmy powiedzieć. aby złożyć ofiarę oczyszczenia, ofiarę za grzech oraz aby wykupić pierworodnego, rodzice nie musieli iść z dzieckiem do świątyni. To można było zrobić bez niego, jednak Józef i Maria zabierają Jezusa do świątyni. I właśnie pytanie jest, dlaczego? No jedna z możliwych odpowiedzi jest taka, że tak jak Zachariasz i Elżbieta, tak i oni jako taka prawdziwie pobożna, wierząca rodzina, oni praktykowali to słowo, wypełniali zakon, chcieli we wszystkim uczestniczyć razem. To jest piękny obraz rodziny, która uczestniczy w życiu wiary razem. I Maria idzie, aby złożyć tę ofiarę oczyszczenia i za grzech, idą, żeby zapłacić, ale niosą też swojego syna. Ale z drugiej strony również dzieje się tak, ponieważ oni, tak jak pamiętacie prorokini Anna, chcą stawić Jezusa przed Panem, przed Bogiem, przed Ojcem i powierzyć Go od najmłodszych lat Jemu. On nie należy do nich. On jest Synem Bożym. Tak. I jest to niezwykłe, że rodzice ziemscy Pana Jezusa tak świadomie stawiają Go przed Bogiem i poświęcają Go Jemu. Do Niego należy. To chciałbym, żebyśmy zastanowili się, w jaki sposób my praktykujemy wiarę w naszych rodzinnych kręgach. Czy to jest tak, że my idziemy do kościoła, nasze dzieci zostają? Czy to jest tak, że my czytamy Biblię, nasze dzieci robią coś innego? Czy to jest tak, że uczymy się robić to razem i pozwalamy dzieciom, by patrzyły z bliska na to, jak wygląda nasze życie wiary? By uczyli się od nas modlitwy, by uczyli się od nas podejmowania decyzji, w końcu by uczyli się od nas, w jaki sposób rozwiązujemy dylematy, znając, co jest Bogu miłe, a co nie, w jaki sposób wybieramy. Myślę, że patrząc na tą ziemską rodzinę Pana Jezusa, warto jest nad tym się zastanowić, czerpiąc z tego przykład. Czytajmy dalej Ewangelia Łukasza, wersety 25 do 35. Mamy tutaj piękną postać, Symeona. Słuchajcie, nie ma nic piękniejszego, niż widzieć ludzi w podeszłym wieku chodzących z Bogiem. Prawda? Oddanych Bogu. Może ich oczy już mało widzą tak fizycznie, ale ich duchowy wzrok jest taki wyostrzony, taki wyczulony. Miło jest z takimi ludźmi przebywać, rozmawiać, wsłuchiwać się, co mają do powiedzenia. A z drugiej strony niezwykle przykrym doświadczeniem jest rozmawiać z osobami w podeszłym wieku wyzutymi z wiary, sceptycznymi, zgorzkniałymi, poddającymi wątpliwość Słowo Boże. Ale tutaj mamy dobry przykład, dwa dobre przykłady, dwóch świadków, bo przecież w zakonie każda sprawa oparta jest na zeznaniu przynajmniej dwóch świadków. Czytamy. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec i matka dziwili się temu, co mówiono o nim, i błogosławił im Symeon. I rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło, powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Co wiemy o Symeonie? Sprawiedliwy, pobożny, oczekujący pociechy Izraela. Sprawiedliwy, czyli wypełniający zakon, żyjący w zgodzie z nim oraz którego życie podporządkowane jest jednemu celowi, przyjściu Mesjasza. Wszystko, co robił, wiązało się z oczekiwaniem na Jego przejście. Czytamy, Duch Święty był nad Nim i w ten sposób opisywało się proroków. Niektórzy mówią, że aż do Jana było milczenie i nie było proroków w Izraelu. Była długa przerwa, 300-400 lat, ale ten fragment zaprzecza temu stwierdzeniu. Symeon był prorokiem i oczekiwał pociechy Izraela. Duch Święty był nad nim. On, widząc Jezusa małego, wypowiada proroctwo oraz też jest prowadzony na to spotkanie z inspiracji Ducha Świętego. Ten Symeon, zobaczcie, ten starzec nazywa Boga Panem, a siebie Jego sługą, a właściwie dokładnie niewolnikiem, który żyje tylko po to, aby podobać się Jemu i wypełnić, zobaczyć to, co ten mu obiecał. Wrażliwy na głos Ducha Świętego dawał się prowadzić temu duchowi. I zobaczcie, tego dnia przyszedł do świątyni prowadzony właśnie głosem Ducha Świętego. I można powiedzieć, wpada na Marię, na Józefa i rozpoznaje w tym dziecku, to są te inne oczy, oczy duchowe, Mesjasza. I zaczyna prorokować. A co on takiego mówi? Że Chrystus jest pociechą dla Izraela i dla wszystkich narodów. Ale jak to się stanie, że ludzie doświadczą tego pocieszenia, patrząc na Izrael, na to, co Bóg robi z nimi, dostrzegą to piękno, dostrzegą to przesłanie, dostrzegą to Boże dzieło, nabiorą otuchy, nadziei, że to jest również dla nich i pójdą ku temu Mesjaszowi. Bardzo porusza mnie ten obraz, bo on pokazuje, że jeżeli my właściwie przeżywamy relację z Panem Bogiem, właściwie głęboko z Nim chodzimy, inni patrząc na nas powinni być zachęceni, by zbliżyć się do Boga. Czy tak jest? Czy ludzie patrząc na nas są zachęceni i mówią, jakie wielkie rzeczy Bóg czyni w twoim życiu. Ja chcę tego samego. Taki był plan. Poganie, patrząc na Izraela, doznają pocieszenia, otuchy i ruszą w kierunku ku temu Mesjaszowi, bo ten Chrystus jest pociechą dla wszystkich narodów. Dla wszystkich narodów. Ci, którzy przyjmą zbawienie od Niego, powstaną, a ci, którzy je odrzucą, upadną. Nikt nie pozostanie nieporuszony. I wiecie, że sami ludzie mówią, że życie z Bogiem ich nie interesuje. Ale jeżeli są skonfrontowani naprawdę z tym obrazem żywego Boga w naszym życiu, to są tylko puste słowa. Ludzie albo są poruszeni, albo odrzucają, zamykają się na to poselstwo. I starzec mówi taką rzecz. Wielu posiadających własne wyobrażenie Mesjasza sprzeciwi się temu, jak zobaczą, jak Jezus żyje, jak Jezus naucza. I myślę, że to jest bardzo aktualne przesłanie dzisiaj. Było zawsze. Nosimy w naszych głowach własne wyobrażenie Pana Jezusa. Trochę tak na własną modłę i oczekiwanie. A tak ważne jest, aby w naszych sercach, w naszych umysłach był obraz Jezusa biblijny. Taki, jaki On jest. I czasami zastanawiam się, czy byśmy nie byli zgorszeni, patrząc na usługę Pana Jezusa. Czy byśmy nie próbowali Mu mówić, nie tak, Panie, może inaczej, bo tak nie wypada. Nie rób tego w ten sposób. A więc On jako znak sprawiał, że jedni powstawali, a inni upadali. Nie było tak, że wszystkim to się podobało, nie było tak, że wszyscy to przyjmowali. Było też tak, że ludzie odchodzili zniesmaczeni i można powiedzieć, upadali. Jest tam też niezwykła rzecz, ponieważ Symeon mówi, Mario, i ty również będziesz poddana temu procesowi. Dzisiaj w naszym kraju się mówi, podkreślając bardzo wysoko rangę Marii, tak jakby ona nie potrzebowała zbawienia z rąk Jezusa. Ale Słowo Boże uczy nas, że tak, jako wybrana, prawdziwie pobożna niewiasta z Izraela, która urodziła Jezusa Chrystusa, ona również będzie musiała być poddana temu procesowi wyboru. I ten jej Syn, Jezus, będzie musiała spojrzeć na Niego jak na Zbawiciela, a nie jak na Syna. I Jego słowa będą musiały wykonać pracę w jej życiu. Ten miecz przeniknie również jej duszę. Bo z jednej strony jest to zapowiedź cierpienia matki, ale z drugiej strony jest to zapowiedź tego, że Słowo Syna Bożego przeniknie również ją. Jaki będzie efekt? Wiemy dobrze, że przez długi czas rodzina nie wierzyła w Pana Jezusa. Nie wierzyli w Niego. Ale to się zmieniło później. Czytajmy dalej. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, werset od 36 do 38. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach. Była 7 lat z mężem od panieństwa swego. Była wdową do 84 roku życia. Nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, w modlitwach dniem i nocą. Nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia. Co wiemy o Annie? Gdy ją poznajemy, ma 84 lata i jest wdową. Szybko owdowiała, 7 lat żyła tylko ze swoim mężem. A kiedy zmarł, postanowiła całe swoje życie poświęcić modlitwie i postom. Nie opuszczała świątyni, czyli jej życie było związane ze świątynią. Nie chodzi o to, że mieszkała w świątyni, ale można powiedzieć, że całe jej życie było związane z tą świątynią. Ona była biedna, nie miała środków, aby składać normalne ofiary, więc służyła Bogu modlitwą i postami. Czytamy również, że jest prorokinią, podobnie jak Symeon. Jest prowadzona przez Ducha Świętego i dokładnie tak samo. Wpada na Marię i na Józefa w tym czasie. Słuchajcie, zobaczcie, kto jest. Jeżeli jesteś człowiekiem, który żyje z Bogiem, tak naprawdę, bez oszukiwania, młodzi powiedzą, bez ściemniania, na co dzień, żyjesz, by wypełniać Jego wolę. Czytasz to Słowo, by Go dobrze znać. Modlisz się, prowadź mnie, Panie. Chcę Ci powiedzieć, nie przeoczysz tego, co Bóg czyni, nawet gdybyś zasnął, tak jak to było w przypowieściach o pannach. Wszystkie posnęły. Ale jeżeli naprawdę żyjemy z Bogiem, wiecie, ten Duch Pański nas prowadzi. Dlatego apostoł Paweł powiedział, ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Bo znajomość Biblii to jest bardzo ważna rzecz, ale ona powinna nas prowadzić do relacji z Bogiem, i do tej relacji, której Duch Święty jest naszym nauczycielem i przewodnikiem. I moje pytanie brzmi, czy Twoją i moją modlitwą jest, Panie, oto nowy dzień, oddaję go Tobie, jestem Twoim sługą, Twoim niewolnikiem, żyję po to, by wykonać Twoją wolę, prowadź mnie. Mogę nie wiedzieć, co się dzieje, ale wierzę, że doprowadzisz mnie do miejsca, w którym chcesz, abym był, abym mógł służyć tak, jak tego oczekujesz. Drodzy, czy to jest naszą modlitwą? Czy zostawiamy w ciągu dnia miejsce na to, by Duch Święty nas prowadził w tym całym pędzie, który mamy? Chciałbym spuentować takim wersetem z 1 Piotra, 3 rozdział, werset 12. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Od początku Ewangelii widzimy pobożnych ludzi. I to można by powiedzieć, wśród nich toczy się cała ta akcja. Widzimy Zachariasza i Elżbietę? Widzimy. Widzimy Marię, prawdziwie pobożną niewiastę, nastolatkę, dziewczynę? Widzimy. Widzimy prawdziwie pobożnego Józefa? Widzimy. Widzimy pobożnych ludzi, sprawiedliwych. są w samym epicentrum Bożego działania i dają się Bogu używać. Widzimy Symeona, widzimy. Widzimy Annę, widzimy. Widzimy również pasterzy, którzy są pociągani do tego światła, prowadzeni w tym kierunku. I zobaczymy niedługo mędrców, którzy przebyli daleko podróż, niesieni obietnicami tego Pocieszyciela. Te obietnice były znane również w Persji dalekiej, oddalonej wiele kilometrów od Izraela. Jeżeli jesteśmy prawdziwie pobożnymi ludźmi, nie ominą nas te rzeczy, które Bóg czyni. Bóg chce nas w tym wszystkim. On nas zaprasza. On nas poprowadzi. On wykorzysta nas jako swoje naczynia. Oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Drodzy, znamy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chodzimy z Nim już wiele lat. Ale co to znaczy, że my z Nim chodzimy? Czy nasze rodziny, tak jak kwoki, zagarniamy w tym kierunku, a pokazując im Jezusa, ucząc się z nimi, jak wykonać Jego wolę? Jest to piękny obraz rodziny, która skupiona jest wokół osoby Boga, która skupiona jest wokół przykazań Pańskich. Z tego możemy się uczyć. Piękny obraz celu. Symeon i Anna podeszli wiekiem ludzie, zakochani w Bogu, żyjący po to, by wykonać Jego wolę, oglądający obietnice i Boże zapewnienie. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Amen.